Witamy na naszym dzisiejszym zebraniu braci na miejscu oraz tych, którzy słuchają nas online albo będą słuchać w przyszłości. Temat dzisiejszy to zapowiedź, tak jak był zapowiedziany, grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jest to realizacja obietnicy, którą złożyłem pewnemu bratu. Prosił o taki wykład, wobec tego realizuję tę prośbę. Myślę, że będzie on przydatny nie tylko dla tego brata, który o to prosił, a także dla wielu innych. Zatem grzech przeciwko Duchowi Świętemu. To jest nasz temat na dzisiaj. Zacznę od uwagi, że główne nurty chrześcijaństwa, te kościoły główne, nie stosują tego terminu grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Nasz Pan go użył w Ewangeliach. Natomiast w kościołach nominalnych zwykle słyszymy nazwę grzech śmiertelny, co też jest właściwą nazwą, bo też jest biblijną nazwą. Jan w swoich listach nazywa taki grzech grzechem śmiertelnym. Więc obydwie nazwy są właściwe, biblijne. U nas jakoś częściej używamy tego terminu grzech przeciwko Duchowi Świętemu niż grzech śmiertelny. Te same główne nurty chrześcijaństwa, które ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu wolą nazywać grzechem śmiertelnym, dopatrują się tego rodzaju grzechu, poważnego grzechu z pewnością, dopatrują się go w jego kalibrze, w jego ciężkości. Myśląc, uważając, że grzech ten śmiertelny przeciwko Duchowi Świętemu musi być mieć bardzo wysoki ciężar gatunkowy. Musi być dużego kalibru. Nie jest to jednak biblijne stwierdzenie. Punkt biblijny wcale nie sugeruje, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu czy śmiertelny to musi być strasznie, strasznie poważny. Dla przykładu, jak nominalne chrześcijaństwo na to patrzy, podam kilka ich wyjaśnień, bo oni nawet potrafią nazwać te grzechy, które są ich zdaniem śmiertelne. I na przykład jest takie pytanie, ile jest grzechów śmiertelnych? I lista zaczyna się od pychy, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo, lenistwo lub znużenie duchowe. To mnie akurat zdziwiło, bo znużenie duchowe ma być śmiertelnym grzechem. No tak nazwali, tak ktoś to widział, jakiś tam autor. Potem kolejne miejsce. Co stanowi grzech śmiertelny? Grzech śmiertelny, łacińskie peccatum mortale, w teologii chrześcijańskiej jest poważnym grzechem, który może prowadzić do potępienia, jeśli osoba nie żałuje grzechu przed śmiercią. Jest on alternatywnie nazywany śmiertelnym, ciężkim i poważnym. Koncepcja grzechu śmiertelnego występuje zarówno w katolicyzmie, jak i luteranizmie. To kolejne wyjaśnienie. W tejże definicji usłyszeliśmy typowe zjawisko sprzeczności w naukach chrześcijańskich. Jest poważnym grzechem, grzech śmiertelny jest poważnym grzechem, który może prowadzić do potępienia, jeśli osoba nie żałuje grzechu przed śmiercią. Nie widzimy tu sprzeczności? No to gdzie jest śmiertelność tego grzechu? Jak ktoś popełnia grzech śmiertelny, to według Biblii, dzisiaj to będziemy chcieli udowodnić, nie ma mowy o żadnej pokucie. Pokuta jest niemożliwa. Tak to Biblia przedstawia. A tutaj popełnimy grzech śmiertelny, ale możesz pokutować. No to jest taki grzech śmiertelny, czy nie ma takiego grzechu śmiertelnego? Ta właśnie sprzeczność w naukach chrześcijańskich nawet tutaj się uwidacznia. Przykładami grzechów ciężkich są, no i to jest lista troszeczkę inna niż ta, którą czytałem przed chwilą, kradzież, świętokradztwo, zabójstwo, samobójstwo, oszustwo, cudzołóstwo, apostazja, magia, wróżenie, okultyzm i spirytyzm, a także bałwochwalstwo i bluźnierstwo. Najbliższą definicję, jaką udało mi się znaleźć u teologów chrześcijaństwa, chociaż nie jest ona w pełni prawdziwa, ale najbliższa prawdzie biblijnej, jest następująca. Grzech ciężki, czyli dla nich śmiertelny, bo ciężki i śmiertelny, często zastępują nawet termin śmiertelny grzechem ciężkim. Grzech ciężki popełnia człowiek wtedy, gdy przekracza przekazania ważnej rzeczy zupełnie świadomie i całkowicie dobrowolnie. To jest taka definicja najbliższa prawdzie biblijnej. Popełnia go człowiek wtedy, gdy przekracza przekazanie ważnej rzeczy zupełnie świadomie i całkowicie dobrowolnie. I to dlaczego ona jest lepsza i najlepsza z tych nominalnym chrześcijaństwie? Bo uwzględnia świadomość i dobrowolność grzeszącego, grzesznika. Ale wciąż odwołuje się do ciężaru, kalibru grzechu, bo mówi ważnej rzeczy. To musi być ważnej rzeczy. To nie może być w mało ważnej rzeczy. Musi być ważna rzecz. Czyli z ich punktu widzenia Adam w raju nie popełnił grzechu śmiertelnego przeciwko Duchowi Świętemu, bo chyba nie była to ważna rzecz zjeść owoc, którego nie wolno jeść. Więc już chociażby na Adamie widać, że waga grzechu nie ma znaczenia. Więc Biblia nie dzieli grzechów na ważne i ciężkie, i mniej ważne albo lekkie. Innymi słowy, każdy grzech Biblia uważa za godny kary śmierci. Rzymian 6:23, nie będę cytował, ale każdy go na pamięć zna. Zapłatą albo karą za grzech jest śmierć. Jeżeli ktoś popełnia grzech, Oczywiście tam w tym wersecie chodzi o grzech na śmierć, grzech przeciwko Duchowi Świętemu, grzech, który ktoś popełnia, gdy popełnia tego rodzaju grzech. I nie ma znaczenia, czy to jest grzech duży czy mały. Czy to jest zjedzenie owocu, którego nie wolno jeść, czy bluźnierstwo, które ktoś wypowie, albo cokolwiek innego. Kaliber grzechu nie ma znaczenia. Za grzech jest jedna kara. Według Biblii śmierć. Nieważne, jak poważny, średni czy lekki jest ten grzech. No i ta świadomość, dobrowolność tutaj wspomniana w tej definicji, która różni ją od innych wcześniejszych, także wymaga sprecyzowania, bo stwierdzenie, że ktoś robi coś świadomie i dobrowolnie, nawet pisze zupełnie świadomie i całkowicie dobrowolnie, wcale nie znaczy, że grzech przeciwko duchowi popełni. Bo większość nawet świadomych grzeszników tego świata nie posiada świadomości niezbędnej do popełnienia tego grzechu. Niezbędnej biblijnie, to co Biblia pokazuje. W tym wykładzie spróbujemy biblijnie prześwietlić ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu i jego uwarunkowania. A zaczynam od trzech Ewangelii słów naszego Pana o tym właśnie grzechu. Przeczytam je wszystkie, one są podobne, ale przeczytam je wszystkie, najpierw tak jak nasz Pan powiedział, ponieważ nie ma ich za dużo, a oprócz tego zasługują one na uwagę, zwłaszcza, że będziemy także patrzyli na konteksty, w których te słowa zostały przez naszego Pana wypowiedziane. Więc najpierw sam słowa naszego Pana o samym grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Mateusz 12, 31 i 32. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. W Marka, w trzecim rozdziale, 28 i 29, mamy zapisane te słowa tak. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego. I ostatni fragment, gdzie nasz Pan to wypowiedział, albo właściwie gdzie zostało to zapisane, to Łukasz 12:10, tylko jeden werset w tym przypadku. Łukasz poświęcił temu, Łukasz 12:10. I tu czytamy, każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone. Lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. Czyli taki jeden werset, nie ma tego, że ani w tym wieku, ani w tym jest troszeczkę mniej informacji, dlatego zmieściła się w jednym wersecie. Tyle nasz Pan na temat tego grzechu. Jak widzimy, według naszego Pana, ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest jedynym niepodlegającym przebaczeniu. Ani w tym wieku, ani w przyszłym. Czyli nie ma nadziei także na przyszłość. W wieku tysiąclecia, kiedy będzie restytucja i naprawianie ludzkości. Według naszego Pana ten grzech jest poważniejszy niż grzech nawet przeciwko Niemu samemu. Wymienił siebie. Można bluźnić i grzeszyć przeciwko Niemu i odpuszczenie jest możliwe. Ale nie wolno grzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu. Nie wymienia tutaj Boga, ale możemy śmiało powiedzieć, że także i grzech przeciwko Bogu może być przebaczony. Skąd, chociaż nasz Pan nie mówi, mówi tylko o sobie, że można przeciwko Synowi Człowieczemu zbluźnić i będzie to przebaczone. Na pewno ma na myśli także i Boga, bo mówi o przebaczaniu grzechów i bluźnierstw. A więc musi mieć na myśli także Boga, gdyż do czasów naszego Pana można było tylko bluźnić przeciwko Bogu. Jak kiedyś można było bluźnić, jak nie było naszego Pana. Więc niektórzy ludzie bluźnierstwo wobec Boga, więc możemy śmiało założyć, że nasz Pan i także Boga miał na myśli. Zatem powiedział, że grzechy i bluźnierstwo przeciwko Bogu i przeciwko Jemu samemu mogą być przebaczone, ale grzechy przeciwko Duchowi Świętemu są nie do przebaczenia. Ani teraz, ani w przyszłości, ani w tym wieku, ani w przyszłym. Tak nasz Pan powiedział. Tutaj przy tej okazji polecałbym zastanowienie się nad tym faktem tym, którzy wierzą w dogmat tak zwanej Trójcy Świętej. Żeby sobie zadali pytanie, dlaczego przebaczeniu nie podlegają tylko grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Dlaczego można grzeszyć i bluźnić przeciwko dwóm składnikom Trójcy, ale nie można grzeszyć ani bluźnić przeciwko temu jednemu składnikowi Trójcy, Duchowi Świętemu. No i dobre jeszcze jedno pytanie, dlaczego tym jednym szczególnym składnikiem, przeciwko któremu nie wolno grzeszyć, nie jest sam Bóg? Jakby nie patrzeć, to nawet jeśli ci, którzy wierzą w doktrynę Trójcy, to jednak chyba dla Boga mają główne, jak gdyby najważniejsze miejsce. No ja wiem, że oni tam zrównują w tej doktrynie Trójcy, to wszystko jedno i to samo, no ale myślę jednak Bóg Ojciec to jednak powinien być najbardziej przez nich uznawany i wobec tego grzechy przeciwko Niemu nie powinny ewentualnie podlegać przebaczeniu. W znalezieniu odpowiedzi na Nie na te pytania, które ja przed chwilą teraz mówiłem, dla tych, którzy wierzą w Trójcę, to niech oni sobie sami to rozwiążą. W znalezieniu odpowiedzi, dlaczego ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie podlega przebaczeniu, będziemy szukali w kontekście, w jakim nasz Pan wypowiedział te słowa. Pierwszy fragment to czytałem z Mateusza 12, tak, 31 i 32. Wobec tego zobaczmy do kontekstu tego Mateusza 12, dlaczego nasz Pan te słowa wypowiedział. Co tam się działo w życiu naszego Pana w tym czasie, w tym dniu, w tej godzinie, w tej minucie, albo może nawet parę minut wcześniej, że On te słowa wypowiedział. A więc idziemy tam Mateusza 12 i kontekst mamy już od wersetu 22. Czyli przeczytamy Mateusza 12 od 22 do 30, a potem mamy te dwa wersety 31 i 32. Zatem Mateusz 12 od 22. Wtedy przeniesiono do niego opętanego, który był ślepy i niemy, i uzdrowił go tak, że odzyskał mowę i wzrok. I zdumiony był cały lud, mówił, czy to nie jest syn Dawida? A gdy to usłyszeli, faryzeusze rzekli, ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. A Jezus, znając ich myśli, rzekł im, każde królestwo rozdwojone samo w sobie pustoszeje i żadne miasto czy dom rozdwojony sam w sobie nie ostoi się. A jeśli szatan szatana wygania, sam sobą jest rozdwojony. Jakże więc ostoi się królestwo jego? A jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Albo jak to może wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza albo rozrzuca. To jest kontekst. Jak widzimy, potem mamy te dwa wersety, które już odczytywałem, dlatego powiadam wam, każdy grzech, czyli w takich to warunkach nasz Pan wypowiedział to słowo. Dlatego powiadam wam, powiązał to z tym, co działo się wcześniej. A co się działo wcześniej? Sparafrazujmy to krótko jeszcze. Nastąpiło uzdrowienie przez naszego Pana, pewnego człowieka, który był opętany, a przy okazji ślepy i głuchy. Nie wiadomo, czy to z powodu tego opętania, czy nie, nie ma znaczenia. Na pewno nasz Pan zaczął od wyrzucenia tego demona, który był w tym człowieku. Co faryzeusze, widząc, że demona przepędził, wygonił, że opętany nie był już opętany, oprócz tego zaczął widzieć i słyszeć, faryzeusze wykorzystali to przeciwko naszemu Panu. Jak? Powiedzieli, że zrobił to mocą Belzebuba, czyli szatana. Faryzeusze upadli tak nisko, że potrafili nawet samego naszego Pana nazywać szatanem Belzebubem. Nie tylko, że czyni to mocą Belzebuba, ale sam nim jest. Marek 10:28. Kto nie wierzy, niech zobaczy. Marek 10:28. 10:28-25, przepraszam. Marek 10:25. O, ani 25 nie ma, ani tutaj nie ma. Wobec tego musiałem jakąś pomyłkę zrobić. Każdy tam w Marka, gdzieś właśnie w Marka, może to było w Mateusza i dlatego jakiś błąd musiałem zrobić. A już jest, tak. Nie w Markę, tylko w Mateusza. W Mateusza 10:25. Nasz Pan mówi, wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników. Tam sam nasz Pan powiedział, że jego nazywali Belzebubem. No tutaj mamy akurat, że czyni to mocą Belzebuba, czy jest samym Belzebubem w tym przypadku, czy tylko jego posłannikiem, nie ma znaczenia. Dla nich był i tym, i tym. Taki przejaw nienawiści i opozycji wobec naszego Pana i jego nauk nie mógł być wynikiem tylko upadku Adamowego odnośnych ludzi, faryzeuszy. Musiał być świadomym aktem zła. Musiał być duchem szatana, który świadomie, mam na myśli szatana, który świadomie i bezczelnie przeinacza prawdę. Szatan świadomie, bezczelnie przeinacza prawdę, podając światło za ciemność, a ciemność za światło. Dokładnie odwrotnie, bez zająknięcia potrafi to robić. Stąd mocne słowa naszego Pana o faryzeuszach, którzy byli pełni takiego szatańskiego ducha. Bo tak jak Duch Boży, Duch naszego Pana jest obecny w dzieciach Bożych, tak duch szatana jest obecny w jego sługach, w jego narzędziach, w jego dzieciach. Nie ma tutaj innej różnicy. Duch szatana napełnia tych, którzy są z nim w jedności, podobnego usposobienia, tak jak duch Boga napełnia dzieci Boże. Jezus w tej dyskusji z nimi, prawda, właściwie nie z nimi nie dyskutował, tylko odpowiadał na ich wymyślony zarzut, że czynił to mocą tak, że wygonił tego demona mocą Belzebuba, nasz Pan wykazuje im brak logiki w ich argumentacji. Pokazuje, że gdyby tak było, gdyby on mocą Belzebuba wygonił tego demona z tego człowieka, który tam przed nim stał, oznaczałoby to rozdwojenie takiego królestwa, domu, miasta, wszystko jedno, prawda, które działałoby przeciwko sobie. A jeżeli jakiś dom, miasto, królestwo, państwo działa przeciwko sobie, to znaczy, że jest bliski upadek takiego czegoś. Jak długo się ustoi chociażby nawet rodzina, gdzie członkowie rodziny, mąż, żona działają sobie na złość. Zwalczają się wzajemnie. No i jakie szanse ta rodzina ma przetrwać? No bo niebawem skończy się rozpadem takiego małżeństwa, takiej rodziny. Jeden człowiek takiego domu na przykład sieje, a drugi członek takiego domu idzie i wyrywa to, co zasiał, żeby nic nie urosło. No to albo jeden nęka ludzi chorobami, bólem, cierpieniem, a drugi przychodzi i te choroby leczy z tego samego domu. Jeden opętuje człowieka, tak jak tego człowieka opętał, a drugi przychodzi i wygania tego demona z tego samego domu. Jeden mówi, że coś jest prawdą, a drugi przychodzi z tego samego domu i mówi, że dokładnie ta sama rzecz jest kłamstwem, błędem. Nasz Pan zadaje też im pytanie ciekawe. Jaką mocą, ich zdaniem, czynią to ich synowie, tak powiedział. To wasi synowie, jaką mocą, tak? Tutaj mamy to, a jeśli ja przez Belzebuba wyganiam demony, synowie wasi przez kogo wyganiają? Dlatego oni będą sędziami waszymi. Czyli oni świadczą przeciwko waszej argumentacji. Bo to wasi synowie też wypędzają demony. Wobec tego, jeżeli ja mocą Belzebuba, to wasi synowie czym? Powiecie też o nich, że mocą Belzebuba? Ciekawe, kogo nasz Pan miał na myśli, ponieważ w Marka, to jest dopiero Marek, może mi się dlatego pomyliło, w Marka 9 rozdziale, a 38 i 39 mamy taki przypadek, bo jeżeli nasz Pan powołał się na jakichś ich synów, no to wiadomo, że wśród apostołów chyba nie było ich synów, bo zobaczmy ten przypadek. On jest godny rozważenia oddzielnie, ale go tylko wspomnę, jakich synów mógł nasz Pan mieć na myśli, bo stawia im jako zarzut do faryzeuszy. Marek 9, 38-39. Odpowiedział mu Jan, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami. Na co nasz Pan, nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. No dziwna grupa osób, która w imieniu Jezusa nawet była w stanie, zdolna, potrafiła wypędzać demony z ludzi opętanych. Apostołowie ich nie znali, dlatego chcieli zakazu dla nich, zabroń im, no bo nie są z nami. My ich nie znamy, my nie wiemy, ale nasz Pan ich znał jakoś. Więc też prawdopodobnie robi aluzję do nich. Pewnie ci faryzeusze też ich znali i pewnie ci faryzeusze mieli o nich dobre zdanie i nasz Pan im powiedział, no to jak ja mocą Belzebuba, to ci, to są od was tamci. To nie są ci, których ja sobie powołałem wokół siebie. Moi uczniowie ich nawet nie znają. To jaką mocą oni robią, też ich oskarżycie o to samo? Więc oni będą waszymi sędziami. Oni są dowodem, że nie macie racji w swojej argumentacji. Nasz Pan pokazuje im też, że takie działanie byłyby dowodem, gdyby tak do tego miało dojść, byłoby dowodem uprzedniego związania szatana, ograniczania jego działalności. Szatana jako księcia, szefa wśród demonów. Bo wtedy demony, nie mając szefa nad sobą, który zostałby związany, ograniczony w działaniu, to wtedy demony mogliby robić różne sprzeczne rzeczy. Skoro nie ma szefa, który jedną politykę ustala, bo jest związany, ograniczony, no to różny demon może działać. Jeden działa tak, drugi tak i sobie wzajemnie sprzeczą. Nasz Pan te słowa wypowiedział proroczo, dosimy te słowa tak do tego, że kiedy nasz Pan przyjdzie, najpierw zwiąże mocarza. Wiemy, że następuje w tej chwili proces związania szatana, ale to nie było w pierwszym adwencie. Z tego nasz Pan jak gdyby od razu proroctwo wypowiedział, że jak wróci, to zwiąże mocarza i potem jego sprzęty królestwa będzie usuwał, niszczył, ale to nie było w czasie pierwszego adwentu, no i to nasz Pan miał zrobić wobec szatana. Nie, sam nie pochodząc z jego królestwa, z jego grupy. No dzisiaj natomiast mamy sprzeczne działania Królestwa Ciemności, bo dzisiaj Królestwo Ciemności, Bogiem tego świata jest wciąż szatan. To, co Biblia podaje, jest wciąż prawdą. I to się nie zmieniło. Pomimo tego, że szatan jest związany, cały czas ma duży wpływ, bo jak jest związany na jednym polu, to szuka możliwości działania na innym polu. Więc Bóg prawdą wiąże go także na tym innym polu. Więc on szuka, jak się wyrywa. I co jest związane, ograniczony w oszukiwaniu na jednym polu, przenosi się na inne pola, więc tam też jest stopniowo związane, w końcu nie będzie miał pola manewru, zostanie całkowicie związany. Ale dzisiaj działają jego demony sprzeczności, bo mamy różnych uzdrowicieli, którzy leczą choroby, dokonują nawet bezkrwawych operacji, nawet tak potrafią zrobić. Raka potrafią wyciągnąć z człowieka bez krwawej operacji. Pokazują to w telewizji. Nie wyłamanie to jest oszustwo, pewnie część oszustwa, a część działalność demonów. Chociaż to szatan jest właśnie sprawcą chorób, bólu, cierpienia i śmierci. Mamy dzisiaj demonów, którzy opowiadają się za postępem, edukacją, reformą, chociaż w rzeczywistości tak naprawdę są zwolennikami ciemnoty, zacofania i degradacji. Wobec tego nasz Pan dalej argumentuje, skoro nie mógł wypędzać demonów mocą Belzebuba, wykazał im to, to pokazuje, że mógł to czynić tylko i wyłącznie mocą Boga, bo nie ma innego wyjaśnienia. I to powinno być dla nich dowodem ich mesjaństwa. Powinno skłonić ich do opowiedzenia się po stronie Boga, gdyż u Boga, szczególnie w czasie próby, nie ma neutralnych pozycji. Zapamiętamy ten werset, jeszcze go tutaj raz powtórzę. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. A kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Szczególnie w czasie próby, w ogóle u Boga nie ma neutralnych pozycji. Ale w czasie próby, no to już w ogóle nie jest niedopuszczalne, bo próba zaraz kończy się jakimś wynikiem. Dopóki nie jest próba, to jeszcze możesz się wykaraskać, jeśli zajmujesz złe stanowisko. Możesz jeszcze je zmienić. Ale jeżeli już jest próba w toku i ty stoisz na próbie, to ta próba się niebawem skończy. I wtedy nawet się nie będziesz mógł wykaraskać. Wtedy będzie już za późno. Wtedy ani pokuta, ani nic nie będzie już możliwa. Więc to jest właśnie ciekawe, że Bóg mówi, że u Niego nie ma neutralnych pozycji, szczególnie w czasie próby poszczególnych jednostek. Kto nie jest po stronie Boga, prawdy, sprawiedliwości, automatycznie jest przeciwko Niemu. Automatycznie. Kto z Bogiem nie działa, nie zbiera, nie pomaga, to nasz Pan mówi, to on przeszkadza, on rozrzuca. Tak? 28 werset. 30 chciałbym powiedzieć, tak? 30 czytam. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. W ten sposób nasz Pan wykazał im, że są przeciwko Niemu i przeciwko Bogu. Czyli wypowiedzenie tych, tak, i potem wypowiada te słowa 31, 32 o tym grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, który nie podlega przebaczeniu. Skoro nasz Pan wypowiedział te słowa w takich okolicznościach, to od razu pokazuje, czym jest ten grzech, bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Świadomym wypaczaniem prawdy i sprawiedliwości dla samolubnych korzyści. Sięganiem po nieprawdziwe argumenty, po wymyślone fakty, by coś zyskać. I to wszystko wbrew jasnej wiedzy na dany temat. Wiesz, jaka jest sytuacja, ale ty masz jakieś swoje własne interesy. Wobec tego będziesz mówił dokładnie odwrotnie do tego, co jest, chociaż wiesz, że jest inaczej. Będziesz mówił, że jest odwrotnie, żeby coś ubić dla siebie, żeby coś zyskać. Albo żeby kogoś poniżyć, żeby kogoś oddalić, pozbawić czegoś. Wszystko jedno co. Wiesz, jak jest, a robisz odwrotnie do tego, co wiesz. Tak właśnie oni robili. Faryzeusze nienawidzili naszego Pana nie tyle z powodu Jego nauk, które uznali za sprzeczne z zakonem i dlatego tak bardzo byli przeciwni. Oni nienawidzili naszego Pana i dążyli do Jego śmierci, co też zresztą dokonali w końcu, z powodu zagrożenia, jakie On, nasz Pan i Jego nauki stanowiły dla ich urzędu, dla ich stanowiska i pozycji w narodzie. I z tego punktu widzenia rzeczywiście ich grzech wydaje się bardzo, bardzo ohydny. Świadome działanie, żeby pozbyć się kogoś, kto zagraża ich stanowisku. Dlatego byli gotowi i byli w stanie świadomie tworzyć fałszywe oskarżenia. Na przykład jedno z nich jest takie, że nasz Pan narodził się z nierządu. Mam to nawet zapisane. Z nierządu. Ktoś to propagował, że on z nierządu się urodził. Pozorowali święte oburzenie i rozdzierali szaty. Pamiętamy ten moment, kiedy rozdzierali szaty w świętym oburzeniu? To było wtedy, kiedy nasz Pan powiedział, zburzcie tą świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. Szaty rozdzierają i mówią, czy trzeba nam jeszcze większych dowodów? Czy normalny człowiek, gdyby usłyszał takie coś i wydało mu się to bardzo nierealne, no bo wiadomo, oni myśleli o świątyni tej z kamienia, że nasz Pan wyjął zburzcie, a ja w 3 dni tą świątynię z kamienia, piękną, jaka tam stała, odbuduję. Nasz Pan miał na myśli świątynię swego ciała, tak zaraz werset następny tłumaczy, no ale oni rozumieją to dosłownie, no i oczywiście dobrze, niech sobie rozumieją dosłownie. No co, jaki to jest sens z tego powodu rozdzierać szaty i żądać już szal śmierci dla tego człowieka? Przecież no ale mogli na razie powiedzieć, pomyliło mu się coś. Mówi jak pomylony, nie ma go co słuchać, nie ma się co nim przejmować. Mówi od rzeczy. No kto tą świątynię odbuduje w 3 dni, skoro i tam było 46 lat? 46 lat ją budowali, a te 3 dni chcesz. No i potem cytują to, że tak powiedział i szaty rozdzierają. Pozorują święte oburzenie, chociaż wcale takiego oburzenia nie odczuwali w sercu. I doskonale widzieli, że takie słowa to nie zasługują na to, żeby kogoś za to zabić. Co najwyżej, potraktować kogoś niepoważnie. przypisywali, tak? Oni też przypisywali ducha Boga widocznego w działaniach Jezusa szatanowi. I to jest właśnie ten najgorszy. To, co Jezus, nasz Pan, czynił, wiedzieli, że mogło pochodzić tylko od Boga. Ale tak nie akceptowali tego, co nasz Pan głosił i tak bardzo nie chcieli Jego, że przypisali to, o czym wiedzieli, że może pochodzić tylko od Boga, szatanowi. Gdyby oskarżyli naszego Pana o cokolwiek innego, nie byłoby to grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Na przykład mogliby oskarżyć naszego Pana, że dąży do przejęcia władzy, do objęcia tronu, zdobycia popularności i sławy w narodzie żydowskim. Tak mogliby zrobić, nie byłby to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Byłoby to niewłaściwe, to byłoby naciągane, ale mogliby powiedzieć, no chcę zrobić karierę. My chcemy być popularni, teraz słyszę nasz konkurent, też chce zdobyć karierę i być kimś. No to nasz konkurent, będziemy go zwalczać. Żeby ludzie nie poszli za nim, tak jak jak są wybory, to wiemy, jak walczą ze sobą kandydaci różni polityczni. Każdy chce wyboru, wy tego drugiego stara się w jakiś sposób poniżyć, zniesławić, ośmieszyć. Ale to mogliby zrobić, nie byłoby to nie fair, ale nie byłby to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Ale nie mieli prawa przypisywać uczynków Jezusa złemu źródłu. Gdyż to, co czynił Jezus, mógł czynić tylko Bóg albo ktoś od Boga posłany. I oni o tym dobrze wiedzieli. I to był ich grzech. Jako znawcy pism posiadali odnośną wiedzę na ten temat. Czyli posiadali Ducha Świętego w swoim umyśle na temat tego, jak działa Bóg i Jego narzędzia. I tu się zbliżamy do zdefiniowania tego Ducha Świętego. Posiadali odnośną wiedzę, czyli posiadali Ducha Świętego na ten temat. Bo Duch Święty to boskie usposobienie w trzech miejscach w człowieku. Bo Duch Święty to boskie usposobienie w naszym umyśle, czyli nasza wiedza, znajomość prawdy, faktów na dany temat. Jeżeli je znamy, mamy Ducha Świętego w swoim umyśle. Nie znamy, to nie mamy Ducha Świętego w swoim umyśle. Ale Duch Święty to także boskie usposobienie w naszej woli, czyli naszych pragnieniach, naszej motywacji. Jeżeli nasze pragnienia, nasza motywacja jest zbieżna, podobna, najlepiej gdyby była taka sama, no ale załóżmy, że jest podobna, chociaż zbieżna z tą taką motywacją, pragnieniami, jakie Bóg ma, to mamy Ducha Świętego także w naszej woli. Bo jesteśmy, i w umyśle wiemy to, co On wie i nam przekazał w prawdzie Biblii, i w naszej woli, pragnieniach też chcemy tego samego. No to już mamy się coraz bardziej robić się podobni. Zostało nam tylko jeszcze co? Serce. Bo Duch Święty to także boskie usposobienie w sercu, czyli na uczucia. Nasze ludzkie uczucia są odbiciem tych boskich uczuć, które On ma w swojej istocie, w swoim charakterze. Czyli powtórzę, Duch Święty to boskie usposobienie w umyśli, woli i sercu. W umyśle, woli i sercu. W umyśle to jest wiedza, prawda, woli, pragnienia, motywacje, które nam przyświecają, a w sercu uczucia. Przy czym, od razu dodam, to jest ważna rzecz, przy czym do popełnienia grzechu przeciwko Duchowi Świętemu wystarczy tylko i wyłącznie odnośna wiedza w umyśle i świadome postępowanie wbrew tej wiedzy. Na tym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Żeby zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, nie trzeba go mieć w umyśle, woli i sercu. Osoba, która ma Ducha Świętego w umyśle, woli i sercu, nie może zgrzeszyć. Bo umysł podaje jej prawdziwą prawdę, wola, pragnienia ma też zgodne z tą prawdą i w sercu ma uczucia zgodne z tą wolą i z tymi. No to jak taka osoba grzech? Ona jest tak do Boga podobna, że jej grzech jest obcy. I on by trzeba było ona zmuszać i tak by się nie dała zmusić do grzechu. Tak jak Bóg nie jest w stanie grzeszyć. Osoba, która już jest doskonała, jest odbiciem Boga, nieważne, czy na poziomie duchowym, czy na poziomie ziemskim, nie jest w stanie zgrzeszyć, bo już jest doskonała, ma Ducha Świętego wszędzie, w umyśle, woli, sercu. Także grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest grzech przeciwko wiedzy, czyli świadome postępowanie wbrew tej wiedzy. Krótko mówiąc, by popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu, trzeba tego Ducha Świętego mieć, ale od razu mówię, mieć w umyśle, w postaci odnośnej wiedzy. Posiadanie tego Ducha Świętego w woli i sercu uniemożliwia popełnienie grzechu przez osobę, która ma Ducha Świętego i w umyśle, i w woli, i w sercu. I to jest cel Boga, żeby doprowadzić ludzi do takiego poziomu. Cel naszego Pana w restytucji. Doprowadzić ludzi w restytucji do napełnienia ich Duchem Świętym. Dlatego nasz Pan mówił, żeby prosili Boga o Ducha Świętego. On im da tego Ducha Świętego bez ograniczeń, gdy będą chcieli. Nie będzie im żałował. Tak jak ojciec nie żałuje spełnienia z próśb swoich dzieci o pożywienie fizyczne, tak Bóg Ducha Świętego da wszystkim, którzy go o niego będą prosić. To właśnie tam miał nasz Pan na myśli. Uczyni was Bóg podobnymi do siebie. Da wam prawdę do umysłu, pragnienia, motywacje do woli i uczucia do waszego serca. Oczywiście da wam, rozwinie was, nie tak, że wam da, wy weźmiecie, łykniecie czy spakujecie to do kieszeni i będziecie mieli, da wam przez rozwijanie w waszym codziennym życiu, ale wam da, będzie was rozwijała, a wy musicie tylko być posłuszni i poddawać się tym wszystkim wpływom, jakie Bóg będzie wobec was dokonywał. Więc aby popełnić grzech przeciwko Duchowi Świętemu, trzeba takiego Ducha Świętego w znaczeniu wiedzy, prawdy, znajomości na dany temat mieć w umyśle. I koniec. Nie potrzeba woli i sercu. Tak jak mówiłem, kto ma woli i sercu, nie jest w stanie takiego grzechu popełnić. Popełniamy go tak tylko ci, którzy nabyli tą prawdę do umysłu i potem wbrew, niezgodnie z tą prawdą postępują. Z jakiegoś powodu, nieważne jakim masz. Powody są nieważne. Jak wiesz, to zrób zgodnie z tym, co wiesz. Wiesz, że to ci Bóg powiedział. Jak ci Bóg coś powiedział, to czemu ty tego nie słuchasz? Czemu ty nie postępujesz zgodnie z tym, co Bóg ci powiedział, tylko jakieś inne okoliczności zmieniają to. I ty zaczynasz kombinować. I mniej czy bardziej od tego odchodzisz. Jak nie prosto wbrew, tak ruch tak zwany kolizyjny, to tak na boczki, lekko w prawo. No i zaczynasz, tak ludzie robią. Tak robi większość chrześcijan, tak czasami my robimy. To na tym polega, na co się biorą nasze upadki. Ktoś, kto takiego Ducha Świętego w umyśle, wiedzy nie posiada, nie może przeciwko niemu zgrzeszyć, bo go nie ma w sobie. Adam popełnił grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Adam w Edenie. On zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu. Tak jak mówię na początku, czy był to ciężki grzech? Czy znalazłby się dzisiaj na liście grzechów śmiertelnych kościołów różnych nominalnych? Tam mielibyśmy, no i była tam gdzieś kradzież na którejś liście. No ale Adam nie ukradł. Adam zjadł owoc, którego nie wolno było jeść. Ktoś powie, to podciągam to pod kradzież. Nie wolno mu było jeść, on zjadł, no to ukradł, bo to nie jego było, nie dla niego. No można podciągnąć, no ale każdy, prawda, razu widzi, że zjedzenie owocu, który wisi na drzewie i którego nie wolno mi jeść, chociaż obok drzewa są inne, tam mogę jeść, to takie samo w sobie nie jest bardzo poważne przestępstwo. Ale tak jak mówiłem, kaliber grzechu nie ma znaczenia. Kaliber jego grzechu Adama nie był duży, ale kaliber nie ma u Boga znaczenia. Grzech Adama był grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, gdyż Adam wiedział, czego mu nie wolno, a czemu wolno. I miał zdolność posłuchać tej wiedzy. On miał zdolność zgodnie z tą wiedzą postąpić. Adam nie był skazany na to, żeby sięgnąć po zakazany owoc. Bóg nie stworzył go tak, że on musiał po owoc zakazany sięgnąć. Nie było wyjścia. Bo inaczej próba byłaby niesprawiedliwa. Tak? Gdyby Adam musiał i tak zgrzeszyć, no to znaczyłoby, że Bóg nie dał mu sprawiedliwej próby. I by dał mu próbę, czy będzie posłuszny, a jednocześnie tak go stworzył, że on musiał być nieposłuszny. Miał możliwość i zdolność zgodnie z tą wiedzą postąpić. Ale w ramach swojej wolnej woli mógł tego posłuchać, co Bóg mu powiedział, i mógł tego nie posłuchać. Wiemy, że Adam nie posłuchał i dlatego został skazany za śmierć. Na śmierć. Bo popełnił grzech przeciwko Duchowi Świętemu, który z tego powodu, że był grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, nie mógł być przebaczony. A do ocalenia Adama, no i nas wszystkich jego dzieci, potrzebna była śmierć innego doskonałego człowieka, naszego Pana, który umierając za Adama, zdjął ten wyrok z Edenu z samego Adama, a w Adamie także z nas wszystkich jego dzieci, no bo my ten wyrok odziedziczyliśmy. To, co mówiłem kiedyś w innym wykładzie, o tym zbawieniu, prawda, jest zbawienie spod wyroku adamowego, najpierw, i to jest, ono jest uniwersalne dla każdego człowieka, czy on chce, czy nie chce, będzie zbawiony spod wyroku adamowego i jest zbawienie do życia wiecznego, które już nie jest powszechne dla wszystkich ludzi, jeszcze jest otwarte, dostępne dla wszystkich ludzi, ale już nie będzie udziałem wszystkich ludzi, no bo tu trzeba wyciągnąć rękę do Boga, poświęcić Mu swoje życie i dać się zreformować, żeby się nadawać do życia wiecznego. Jezus odkupił nas uniwersalnie, wszystkich ludzi, wszystkich potomków Adama, łącznie z Nim samym, z grzechu, z potępienia, z Edenu. Tyle, jeśli chodzi o Mateusza, o kontekst Mateusza. Teraz idziemy do Marka 3 rozdziału. To jest drugie miejsce, gdzie mamy zapisane te słowa naszego Pana o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Tam to jest Marek 3. Jakby ktoś chciał sobie kontekst zbadać, to jest to 22-27. Ja nie będę go czytał, bo to jest identycznie to samo, co u Mateusza. Czyli też nasz Pan tego ślepego, głuchego, opętanego uzdrawia. Faryzeusze atakują go, że mocą Belzebuba i nasz Pan im wyjaśnia to samo, co Mateusza. Więc nie ma potrzeby tego czytać. Więc u Marka w 3 rozdziale zwrócę tylko uwagę na werset 30, który jest po 28 i 29, gdzie on powiedział o tym grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I teraz jest coś ciekawe. Powiedział o tym grzechu. Może przeczytam w takim razie łącznie z 30, bo to ładnie wtedy tworzy kontekst i jak gdyby kładzie pieczęć na tym, co mówiliśmy odnośnie Mateusza przed chwilą. Czyli czytam Marek 3, 28 do 30. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wieki uistego. I teraz zauważmy 30 werset. Bo mówili, ma ducha nieczystego. Widzimy, jakie rzeczy są powiązane? To dlatego mówię o takim grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, bo ci ludzie mówią, że ja mam ducha nieczystego. Że moje działanie, które jednoznacznie świadczy o mocy Bożej we mnie działającej, jest przez nich odbierane dokładnie odwrotnie. Może nie jest odbierane, odbierali dobrze, tylko mówili inaczej. Mówią, że mam ducha nieczystego. To jak Bóg ma się im objawić? Czy ma Bóg ich przekonać do działania, że to jest On, jeżeli oni przejawy boskiego działania nazywają działaniem szatana? Doskonale z pewnością nasz Pan sobie zdawał sprawę, że oni też wiedzą, że to nie było szatana. Mówili wbrew wiedzy. Dlatego nasz Pan o tym grzechu tu wspomina. Także w wersecie 30 bardzo precyzyjne mamy stwierdzenie powodu, dla którego nasz Pan mówi tutaj o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Bo mówili, ma ducha nieczystego. Mówili tak, chociaż wiedzieli, że to jest całkowicie odwrotnie. Ale nie podobało im się to. Trzecie miejsce w Ewangeliach, które już czytaliśmy, to Łukasz 12:10. To są tak te trzecie miejsce, gdzie nasz Pan mówi o tym nieprzebaczalnym grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Łukasz 12:10, tak, i w jednym wersecie to zawarte. Tutaj w kontekście u Łukasza 12 nie ma już mowy o przypisywaniu Jezusowi mocy diabelskiej. To nie jest opisane. Łukasz pominął ten incydent. Ale jest inny za to godny uwagi zapis, który następuje bezpośrednio po słowach naszego Pana w wersecie 10, że ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie przebaczony. I to jest bardzo ciekawe, bo nasz Pan od razu przechodzi do mówienia o działaniu Ducha Świętego. Jak gdyby chciał powiedzieć, jak należy rozumieć tego Ducha Świętego. Co należy pod tym rozumieć. A więc przeczytam 10 raz jeszcze z 11 i 12, który jest zaraz po nim. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone. Lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów i do władz, nie troszcie się, jak się bronić i co mówić będziecie. Duch Święty bowiem pouczy was w tej właśnie godzinie, co trzeba mówić. Widzimy w jednym kontekście. Mówi o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu i potem mówi, Duch Święty was pouczy, jak będziecie tam zabierani przez wielki tego świata, królów, namiestników, cesarzy, prokuratorów, wszystkich inkwizytorów, to nie martwcie się, co macie mówić, jak się macie zachować. Duch Święty wam powie w tej minucie, w tej godzinie, w tej sekundzie, gdy będziecie tej wiedzy potrzebować. Duch Święty pouczy. Teraz zadajmy sobie pytanie, jak ten Duch Święty was pouczy? I gdzieś chociaż jeden przypadek jest zapisany, że Duch Święty komuś wyszeptał do ucha, co mam mówić, on tylko to powtarzał? Co nasz Pan ma na myśli, że Duch Święty was pouczy? Jeśli tego Ducha Świętego, boskie usposobienie, będziecie mieć w swoim umyśle, woli i sercu, będziecie napełnieni Duchem, w umyśle, woli i sercu, a szczególnie w umyśle, bo tutaj w umyśle będziecie mieli odnośne fakty, ale także wola i serce, bo tutaj jednak uczucie trzeba postawę zająć. Na przykład ja mogę znać prawdę na dany temat w umyśle i mogę ją powiedzieć w sposób mniej czy bardziej bezpośredni. W sposób mniej i bardziej, nie wiem, bolesny dla drugiej strony. Wiem o tym, że można znać prawdę i posługiwać się nią w sposób taki, że będzie drugiego cięła i będzie zniechęcała go do jej przyjęcia. Więc zależnie od sytuacji powinienem mu umieć, a to już potrzebny jest Duch Święty i woli, i w sercu. Może bardziej w sercu niż w woli. Ale woli też, bo jak się komuś podaje prawdę, to trzeba chcieć tą prawdę tak przedstawić, żeby ta prawda do niego trafiła. A nie chcieć ją przedstawić tak, żeby pokazać, że ja wiem, a ty nie wiesz. A jestem mądrzejszy niż ty, prawda? Ty nie znasz wielu rzeczy z biblijnych wersetów, a ja znam. I to może być mi przyświecać, taki mogę mieć cel. I będę znał prawdę, ale zrobię z niej zły użytek, bo właśnie moja wola, pragnienia nie były odpowiednie. Czyli nie miałem za mało Ducha Świętego woli. I tutaj niby w umyśle coś wiem, ale wola i serce są daleko z tyłu i posługuję się naprawdę nie tak, żeby pozyskać tych, którzy te prawdy nie znają do niej, tylko tak to głoszę, że ich zniechęcam. Jak gdyby mówię niby prawdę, a jednocześnie stawiam im poprzeczkę pod nogami, żeby się przewrócili. I tak o tą prawdę. Więc wiemy, że to potrzeba i to dlatego jest potrzebny Duch Święty tu i tu. I nasz Pan powiedział, nie martwcie się, jak was tam będą ciągać przez tych różnych władców, bo Duch Święty wam w tej minucie, no właśnie. Jak będziecie napełnieni tym Duchem, to On was pouczy, On wam podpowie. Tak samo zresztą Duch Święty wybiera starszych w zborze. Wiemy, że Duch Święty wybiera starszych w zborze? Wiemy. Tak pisze Dzieje Apostolskie 20-28. No chyba warto przeczytać. My to wiemy, ale może niech czasami będzie słuchał ktoś, kto nie wie, to niech sobie zobaczy. Dzieje Apostolskie 20-28. Miejcie pieczę o samych siebie, tak pisze do przełożonych, starszych zborowych. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. No biskupami, starszymi to grecki episkopos, można różnie tłumaczyć, nieważne. Ważne jest, że Duch Święty was tam ustanowił, abyście paśli zbór pański nabyty własnym jego krwią. No i właśnie. A potem inny werset możemy czytać. Możemy pójść do, chyba nie wiem, w 14 rozdziale, tak? 14-23 jest powiedziane, że przez głosowanie bracia w zborach wybierali tych starszych. No i mamy niepozorny konflikt. Duch Święty wybiera starszych, czy bracia w zborze wybierają starszych? Nie ma konfliktu. Duch Święty obecny w umyśle, woli i sercu braci w poszczególnych zborach dokonuje, tak oni na podstawie tego Ducha Świętego podnoszą rękę lub jej nie podnoszą, za lub przeciw, tak jak w ich ocenie dana osoba powinna być poparta albo zablokowana, jeśli chodzi o wyborze. Jeżeli słuchają prawd biblijnych, mamy kwalifikacje na braci starszych w Biblii podanych, jeśli słuchają prawdy biblijne na ten temat, no to kierują się Duchem Świętym, to Duch Święty wybierze, ale nie Duch Święty w jakiś sposób cudowny wyznaczy. Wiemy, że bracia zbora sami wybierają. I jeżeli swoją myśl, woli, sercu mają Ducha Świętego, to taki wybór jest wyborem Ducha Świętego. A jeżeli kierują się jakimiś innymi względami, bo ja go lubię, tego mam mniej lubię, więc tego poprę, a tego nie poprę, a tego w ogóle będę przeciwny temu, no to robią się takie różne polityczne gry, prawda? Tak jak to zresztą w dużych kościołach jest. Wiem, jak się zamykają na wybieranie, na wybór papieża, to tam czasami kilka dni siedzą. Albo i dłużej. Dlaczego Duch Święty, który podobno wybiera tego papieża, nie może wybrać w pierwszych 5 minutach? Jakaś forma powitania, dzień dobry, witamy wszystkich, przyszliśmy się na zebranie, Duch Święty zaraz przez was przemówi i wybierzemy. Siedzą tam kilka dni, może czasami pewnie były, może i tygodniami to szło. Aż w końcu, a ludzie czekają, na dym się pojawi, kiedy Duch Święty w końcu wybierze następcę. A tam są targi polityczne, tam są głosowania, jedne, drugie, trzecie, nic nie może większości dla nikogo, zbierają się, wy poprzyjcie naszego kandydata, to my wam damy biskupstwo, kardynalstwo, tutaj, nie, to wy i tak się tam, no to jeszcze jedna próba, może się uda. W końcu się udaje. A potem taki papież mówi, że jest za stary i nie da rady kontynuować i poszedł na emeryturę, mamy, przecież tak, chyba taka wciąż żyje papież, który nie dotrwał do końca. Duch Święty go wybrał, ale Duch Święty nie przewidział, że on nie będzie miał siły pełnić tego urzędu i zrezygnował. Przeszedł na emeryturę i żyje, zdaje się, do dzisiaj, tak? Ten papież, który zrezygnował. A tak samo go wybrał podobno Duch Święty jak każdego innego. Na koniec 3 zapisy Nowego Testamentu jeszcze, bo to zrobiliśmy konteksty. Mam nadzieję, że w tej chwili już wiemy przynajmniej, co to jest ten Duch Święty i grzech przeciwko Duchowi Świętemu, ale jeszcze sięgnę po 3 inne zapisy Nowego Testamentu już nie od naszego Pana, tylko od apostołów, które mają związek z tym grzechem, bo to nie tylko nasz Pan o nim pisał, bo właściwie mówił, a zapisał kto inny, pisali także o tym apostołowie. Pierwszy taki fragment, do którego zajrzę, to 1 list Jana, 5 rozdział. 1 Jana, 5 rozdział, 16 i 17 werset. Jeśli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nie śmiertelny, niech się modli, a Bóg da mu żywot. To jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Tak jak mówiłem, że Jan nazywa to grzechem śmiertelnym, nasz Pan grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość albo niesprawiedliwość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Tyle pisze Jan w tych 2 wersetach. Tu powiem jeszcze przy okazji, że tam, gdzie on mówi ten grzech śmiertelny, to w oryginale greckim jest to hamartia prost hanaton, dosłownie grzech ku śmierci. Ja sobie lubię dosłowne tłumaczenia i chyba przyznamy, że jest lepsze. Bo grzech śmiertelny to właśnie rzeczywiście może sugerować jakiś rodzaj grzechu, taki straszny. A Jan nie mówił dosłownie grzech śmiertelny, tylko grzech ku śmierci. Czyli grzech prowadzący do śmierci, ku śmierci. Także to dosłowne tłumaczenie mi się lepiej podoba niż grzech śmiertelny. Także zwracam uwagę, że w greckim jest to hamartia pros, dlatego mamy chyba w języku polskim ci pro, prawda? Pro to są ci, którzy są za. W kierunku opowiadają się za tym czymś, czyli hamartia prost hanaton. I w 17 wersecie Jan mówi, wszelka niesprawiedliwość jest grzechem. Czyli zauważ, mówi, cokolwiek narusza sprawiedliwość, to jest grzech. Ale nie każdy grzech jest ku śmierci. Tak? Śmiertelny dosłownie ku śmierci. Więc pokazuje od razu, że są różne grzechy. Są grzechy, wiemy, całkowicie nieświadome. Są grzechy częściowo tylko świadome, nazywamy je mieszanymi, za które nie ma kary śmierci. Nie wszystkie grzechy są ku śmierci. Dlaczego? Bo nawet niewielki, no bo to znowu dobroć naszego Boga. Nawet niewielki procent nieświadomości, niewielki procent, 1%. Jesteś w 1% nieświadomy tego, co robisz, tego złego, co robisz, tego zła, które robisz, chociaż 1% jesteś nieświadomy, to działa też okoliczność łagodząca. Twój grzech nie będzie grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Zabrakło ci procenta świadomości. Albo czegoś innego cię zabrakło. Lub choćby częściowy brak zdolności oparcia się grzechowi. Bo to trzeba jeszcze weźmieć pod uwagę dwie rzeczy, prawda? Świadomość i zdolność postępienia. Ja mogę wiedzieć, co jest grzechem, bardzo dobrze. Nie mam żadnych... My na przykład znając prawdę biblijną wiemy doskonale, co jest grzechem. Tutaj w większości przypadków nie mamy wątpliwości. Nie musimy się zastanawiać, grzech to czy nie grzech. Znamy boską wolę i wiemy doskonale, że to jest grzech niewłaściwy. Ale drugi problem, jako upadli nie mamy możliwości zawsze sprzeciwić się skłonnością naszego ciała, żeby nie popełnić tego grzechu, o którym wiem, że jest grzechem. Paweł, pamiętamy Paweł, nie to, co chce, to czynię. Paweł doskonale powiedział, wielki apostoł Paweł powiedział, że miał też ten sam problem. Wiedział, że coś jest grzechem, ale nie był w stanie zawsze postąpić zgodnie z tą wiedzą, no bo był niedoskonały. Więc Bóg też to bierze pod uwagę. Więc choćby 1%, tak, nieświadomości, albo 1% niezdolności do oparcia się grzechowi, który popełniamy, jest dla nas okolicznością łagodzącą. Za taki grzech też jest kara oczywiście, zależna od stopnia świadomości grzesznika i jego zdolności do postępowania właściwie, albo jego zdolności do oparcia się temu grzechowi, ale tą karą nie jest śmierć. Jest tak, dlatego Jan pięknie mówi, dlatego chciałem go przytoczyć. Wszelka niesprawiedliwość jest grzechem. Ale nie każdy grzech jest ku śmierci. Drugi fragment, który potwierdza wagę tego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, to Żydów 10:26, apostoł Paweł. Żydów, Hebrajczyków, jak to woli, 10:26. I tu czytamy takie oto słowa. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech. Krótkie słowa. Ale zauważmy, w tych krótkich słowach za chwilę pójdziemy do fragmentu, gdzie będzie dużo więcej słów. Też apostoła Pawła. Ale krótkie słowa, ale już pokazuje. Jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, najpierw otrzymasz poznanie prawdy, tak? Otrzymawszy, po otrzymaniu. Jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, czyli wiesz, jaka jest sytuacja, jak być powinno, rozmyślnie grzeszysz, rozmyślnie, dobrowolnie, świadomie, tak? Nie ma już dla nas ofiary za grzechy. Dlaczego nie ma ofiary za grzechy? No bo jeżeli skorzystamy z okupu Jezusa za nas, a nasz Pan za każdego umarł tylko raz. Jeżeli zatem my skorzystamy w tym życiu z okupu Jezusa za nas, tak, za to, co On zrobił za Adama, a w Adamie za nas wszystkich, i później rozmyślnie grzechy przeszymy, to ofiara za grzechy złożona przez naszego Pana już dla nas nie działa. Nie dlatego, że ona stała się nieaktywna. Myśmy już z niej skorzystali. Myśmy już ją zmarnowali. Już nie ma ofiary za grzechy, można dodać, już nie ma ofiary za te grzechy, za te wasze grzechy, za te twoje grzechy. Jeżeli poznałeś wcześniej prawdę na dany temat, a później rozmyślnie grzeszysz, to już nie ma ofiary za twoje grzechy. Ale to jest, mówi też, bardzo ogólne stwierdzenie. Paweł szczegółowo opisuje to w 6 rozdziale, więc cofamy się w jego liście do Żydów do 6 rozdziału, 4-6. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego i upadli mimo to, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Padał tu już takie szczegóły, że więcej nam nie potrzeba. Weźmy uwagę, jak Bóg daje takie informacje, najpierw ogólne, tak, z jednego punktu widzenia przez Jana, potem przez Pawła, trochę mocniej, a teraz przez Pawła w szczególikach. No bo co on tutaj mówi? Mówi, że jest rzeczą niemożliwą dla pewnych ludzi po ich upadku powtórnie ich odnowić i przywieźć do pokuty. ale zwróćmy uwagę, że ci ludzie wcześniej musieli przejść, dostąpić pewnych doświadczeń, pewnych błogosławieństw. Zatem przeczytam je raz jeszcze. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy, i będę dawał numerki, czyli tak, żebyśmy zobaczyli, że tam jest aż 5 stanów opisanych przez Pawła, po przeżyciu których, po dostąpieniu których, jeżeli ktoś zgrzeszy, no to klapa dla niego. Już nie można go odnowić po pokucie. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy, numer 1, raz zostali oświeceni, numer 2, zakosztowali daru niebieskiego, numer 3, stali się uczestnikami Ducha Świętego, 4, zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, 5, i mocy przyszłego wieku, też zakosztowali mocy przyszłego wieku, gdyby ci mimo to odpadli, mimo tych 5 błogosławieństw, które już przeszły w ich życiu, dostali to, otrzymali, jest zresztą niemożliwą, żeby takich ludzi po upadku, po doświadczeniu tych 5 błogosławieństw powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. A dlaczego? Paweł też jest bardzo fajny, też o nim za chwilę powiemy, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na hańbę, zniewagę, urągowisko. Można różnie to przetłumaczyć. Na hańbę wystawiają Go, na zniewagę, na urągowisko. Zauważmy zatem, że aby popełnić taki nieprzebaczalny grzech, najpierw trzeba dostąpić tych pięciu błogosławieństw. A następnie, po dostąpieniu tych błogosławieństw, po ich otrzymaniu i po ich doświadczeniu i pomimo ich otrzymania i pomimo ich doświadczenia, trzeba popaść w grzech. Sparafrazujmy te bo tutaj mamy napisane w sposób niby łatwy, ale sparafrazujmy to własnymi słowy. Te 5 błogosławieństw. Pierwsze to jest co? Raz zostali oświeceni. Bardzo oczywisty pierwszy punkt. Wiedza na dany temat. Oświecony. Dostałeś prawdę. Pierwsze twoje błogosławieństwo. Drugie, zakosztowali daru niebieskiego. No każdy chyba sobie skojarzy, że dar niebieski to nasz Pan. Zakosztowali usprawiedliwienia z wiary od naszego Pana. To jest dar, który przyszedł z nieba, żeby umrzeć za nas i zbawić nas z grzechu z Edenu. Numer 3. I stali się uczestnikami Ducha Świętego. To stali się uczestnikami Ducha Świętego, to spłudzeni z Ducha do boskiej natury. Ono zawsze było poprzedzone zdjęciem z takiej osoby wroku Adamowego i przypisaniem zasługi naszego Pana złożonej za każdego z nas tylko raz. Zdjęcie wroku Adamowego jest tylko raz możliwe dla każdego człowieka i w to miejsce wchodzi zasługa naszego Pana. No i teraz spróbuj się podnieść do doskonałości, żeby żyć. Już nie jesteś obciążonym grzechem z Edenu. 4. Zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre. Zrozumienie głębokich spraw Bożych. Głębokich zarysów Słowa Bożego. I 5. I jeszcze zakosztowali cudownych mocy przyszłego wieku. Te cudowne moce przyszłego wieku to przyszły urząd królów i kapłanów dla malutkiego statka. To kim oni będą? Z Jezusem połączeni. Będą z Nim razem panować, królować, będą sądzić i aniołów. Tak Paweł pisze, że co nie wiecie, że nawet aniołów będziemy sądzić? Całą lud, to są te moce, urzędy przyszłego wieku. Oni wiedzieli, co ich czeka. Szczegółów nie znali, ale wiedzieli, że idą do Pana i razem z Nim będą uczestniczyli w tym wszystkim, co będzie nasz Pan czynił. I jak widzimy, przynajmniej dwa punkty z tych pięciu, czyli numer 3, spłodzenie z ducha, i numer 5, skosztowanie, czyli uświadomienie sobie przyszłych urzędów królów i kapłanów razem z Jezusem jako członkowie Jego ciała, przynajmniej te dwa punkty dotyczą tylko spłodzonych z ducha. A więc nikt, kto nie jest spłodzony z ducha, nie jest w stanie popełnić grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Bo my, jeśli nawet mamy te 3 punkty inne, są naszym udziałem, to nie mamy numeru 3 i numeru 5. Nie jesteśmy spłodzeni z ducha i nie skosztowaliśmy, nie uświadomiliśmy sobie przyszłej roli bycia królem i kapłanem wieku tysiąclecia, bo nie mamy takich nadziei. Nawet jeśli taka osoba niespłodzona z ducha bardzo nagrzeszy, czyli powiedzmy o nas, nawet jeśli bardzo nagrzeszymy, to w naszych grzechach będą zawsze jakieś okoliczności łagodzące. Co sprawi, że oczywiście taki grzech zostanie ukarany za częściową świadomość tego grzechu, ale karą nie będzie wieczna śmierć. Gdyż z boskiego punktu widzenia, w chwili popełnienia grzechu, nie byliśmy w pełni świadomi tego, co czynimy. Bóg mówi, w obecnym wieku, bez doświadczenia tych 5 błogosławieństw, nawet jeśli bardzo, bardzo nagrzeszysz, ja cię nie uważam za w pełni odpowiedzialnego, wobec tego nie ukażę ci nigdy karą wiecznej śmierci za to, co zrobiłeś. Chyba że dostąpiłeś tych 5 błogosławieństw. To ja ciebie uważam wtedy za w pełni odpowiedzialnego. Porównajmy słowa Piotra o odpowiedzialności Żydów za grzech zabicia Jezusa. Jak sądzimy? Żydzi zabili Jezusa świadomie, jako Jezusa, czy nieświadomie? Czy to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu, czy nie jest to grzech przeciwko Duchowi? Dali się kaliber ogromny. Zamordowali Jezusa. I znowu, gdyby do kalibru się odwołać, to jak się nominalne chrześcijaństwo odwołuje, to byśmy powiedzieli, no chyba gorszego grzechu już nie ma. Zabić Syna Bożego, który do nas przyszedł? A przeczytajmy, co o tym grzechu w Dziejach Apostolskich podpowiedział Piotr. Dzieje Apostolskie 3, 12, oj, 12 do 19, tak dużo, ale to nic. Nie, teraz jeszcze nie przekroczyłem godziny wykładu. Nie, mam nadzieję, że 60 parę minut nam wystarczy, 65. Więc Dzieje Apostolskie 3, 12 do 19. Tutaj mamy Piotr i Jan uzdrowili pewnego chromego człowieka, no i przy okazji tego mamy taki opis takiego zdarzenia. Dzieje Apostolskie 3, od 12. Ujrzawszy to, Piotr odezwał się do ludu. Bo oni nam przyszli, prawda, zdumienie, co to ich zobaczyli, że uzdrowili, wszyscy byli oszołomieni. Jak to się mogło stać? Taki chromy, nie chodzi, o to nagle zdrowy, chodzi, my go znaliśmy jako chromego, a ci dwaj przyszli, Piotr z Janem uleczyli go. A ujrzawszy to, Piotr odezwał się do nich. Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, ojców naszych, uwielbił syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zapaliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić za wolność. Zobaczmy, jak im wszystko w twarz rzucają. Co zrobili? Nawet Piłata chwalą, bo chciał go wypuścić, a wyście się upali, żeby go zabić. Wy jednak zapaliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy. I zabiliście sprawcę życia, którego Bóg zbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. Przez wiarę w imię Jego wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara ta przez Niego dała Mu zupełne zdrowie na oczach wszystkich. A teraz, bracia, i teraz zauważmy 17 werset, a teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście jak i wasi przełożeni. Ściąga z pełnią odpowiedzialności. To nie jest, że nic, że kary nie będzie. Przecież sami powiedzieli, śmierć Jego, krew Jego na nas i nasze dzieci. A nie był to grzech przeciwko Duchowi Świętemu, narodu żydowskiego. W niewiadomości, w nieświadomości działaliście, jak i wasi przyłożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział i tak dalej, to już nie będę nawet dalej czytał. Do 17 jest najważniejsza rzecz. Albo porównajmy słowa Szczepana z Dziejów Apostolskich 7:60. Mordują Szczepana. A Szczepan patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A to powiedział, skonał, zasnął dosłownie. Nie policz im tego grzechu. Tak to, bo jest to tylko modlitwa Szczepana, ale Szczepan wiedział, że można o to prosić Boga. Że oni mnie tutaj rzucają we mnie kamieniami i za chwilę przestanę żyć. Mordują mnie. Ale ja wiem, Boże, że to ten ich grzech można przebaczyć. Dlatego prosi o przebaczenie. Wiemy, że Jan napisał później, żeby jest grzech ku śmierci i za takim nie proście. Więc sama ta prośba Szczepana wynika, że on sam w własnej ocenie wiedział, że tu są okoliczności łagodzące. Mordują mnie, ale są okoliczności łagodzące i proszę, żebyś im tego grzechu nie policzył. Według natchnionych słów Pawła, ale to nie wszystko, bo w wersecie 6, tam gdzie było tam, werset 6 tego naszego fragmentu z Żydów 6 rozdziału, więc wróćmy do Żydów 6. Mówiłem, że tam jest bogactwo. To w tym wersecie to Paweł, można powiedzieć, w sumie trzy wersety, 4, 5, 6, a tam zawarł, kopalnię informacji. Bo w wersecie 6 Paweł pisze o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, która chyba najpewniejszym dowodem popełnienia lub niepopełnienia grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Każdy może sobie sam go taki test zrobić. 6 werset. Mówi, że ci, którzy taki grzech popełnili, nie można ich powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. Czyli pokuta. Jeszcze możliwa, czy już niemożliwa do przeżycia u grzesznika. Według słów Pawła, osoba, która popełniła taki grzech, nie żałuje tego, co uczyniła. Nie pokutuje z tego powodu. I nikt na świecie, nawet sam Bóg, nie jest w stanie tej osoby doprowadzić do pokuty. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby ich powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty. Tak mówi Paweł. Niemożliwą rzeczą jest. Więc to nie jest nawet problem, że Bóg... To też jest problem. Wykorzystaliście swój udział w śmierci Jezusa. Tak? ponownie krzyżujecie Syna Bożego swoim grzechem. To też jest prawda. Ale zauważmy, że nawet nie Bóg nie ma tego problemu z nimi. To nie jest tak, że oni pokutują, a Bóg mówi, bardzo przepraszam, szczera wasza pokuta, ale wykorzystaliście udział w ofierze. Jest rzeczą niemożliwą, żeby oni byli doprowadzeni do pokuty. A jeżeli ktoś nie pokutuje, to Bóg, wiadomo, nie ma podstaw do przebaczenia. Więc mamy tutaj jak gdyby, no nie wiem, tu tak, oni sami nie chcą. Oni nie chcą przebaczenia tego ich grzechu. Oni znaleźli się w stanie, w którym pokuta jest dla nich niemożliwa. Nie można ich przywieść, tak? On to mówi dosłownie, odnowić ich nie można i przywieść. Czyli nie można ich odnowić do takiego stanu, w którym jeszcze nadawali, żeby można z nimi było coś zrobić. Nie wiem, do stanu dziecka, do stanu sprzed tego grzechu. Myślę, że powodem jest, dlaczego Paweł tak pisze, jest to, że doprowadzili swój charakter do krystalizacji w złu. Osiągnęli stan skały, krystalizacji w złu w wyniku doświadczenia tych pięciu błogosławieństw i potem popadnięcia w grzech pomimo tych pięciu błogosławieństw, zdegradowali się, skrystalizowali w złu i nie można ich już skruszyć. Nic. Żadne doświadczenie, żadna kara, żadna łaska, żadna litość Boża nie skruszy ich. Przebaczenie takiego grzechu ich wymagałoby ponownej ofiary Jezusa, bo oni już swój udział wykorzystali po tych pięciu błogosławieństwach. A Jezus drugi raz za nikogo nie będzie składał ofiary, gdyż nie przewiduje tego boski plan. Ale znowu, na pewno nie dlatego nie przewiduje, że Bóg mówi, już tych nie będę ratował, tych już pozbędę się. Myślę, że powodem jest to, że Bóg nie przewiduje kolejnej próby, ponownej śmierci Jezusa za tych, którzy raz wykorzystali i zmarnowali. Powodem jest to, że każda kolejna ofiara złożona za takiego grzesznika o takiej postawie serca zostałaby przez niego tak samo zmarnowana. No bo jeżeli Bóg dla niego zrobił wszystko, żeby go uratować, dał mu tych pięć błogosławieństw wcześniej i on wziął te błogosławieństwa, zrobił pewien postęp, a potem popadł w grzech, no to jeżeli powtórzymy ten proces, to co on zrobi? Co? Teoretycznie to samo. No przecież Bóg nie zrobił najlepiej, jak tylko mógł to zrobić wobec niego, więc mógłby to powtórzyć. No i co, tak powtarzać? To tak jakbyśmy jakieś plamy mieli na materiale do wyprania, i znaleźliśmy świetne środki chemiczne, które potrafią to prać. No i zastosowaliśmy te środki. Bo no, ani nie ruszyło. To jest sens te same środki stosować drugi raz, trzeci raz, czwarty, piąty? Widać, że nie działa. Ten środek jest, nie działa. Ilustracją tego zjawiska jest czyjeś złe, niewłaściwe zachowanie. Świadome albo nieświadome. Tak, ja zadam dwa pytania. Każdy sobie sam nie odpowie, nie będę na nie odpowiadał, tylko zostawię te pytania. Który grzesznik bardziej idzie w tak zwane zaparte? Ten, który zrobi coś złego świadomie, czy ten, który zrobi coś złego nieświadomie? Albo który grzesznik przeprosi od razu z chwilą uświadomienia sobie, albo z chwilą uświadomienia jemu, jeżeli sam sobie nie uświadomi, to można mu pomóc coś zrozumieć. Każdy chodzi o to, który przeprosi z chwilą uświadomienia sobie niewłaściwego zachowania, a który kręci i być może nigdy nie przyzna się do winy. Ten, który świadomie coś złego zrobił, czy ten, który nieświadomie coś złego zrobił. Porównajmy Dawida po słowach Natana, jak się zachował, nie będę opowiadał historii. Porównajmy Piotra po zaparciu się Jezusa, jak się zachował. I porównajmy Judasza po wydaniu naszego Pana, jak się zachował. Jeśli więc, ostatnie uwagi. Jeśli więc jesteśmy wciąż skłonni do pokuty, nie musimy się martwić. A jeśli nie, to powinniśmy zacząć działać w kierunku zmiany tego stanu, bo chociaż jako niespłodzeni z ducha nie możemy w tym życiu popełnić grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, nie możemy, możemy się do niego zbliżyć, do tego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. I możemy mieć z tego powodu ogromne trudności z podniesieniem się do doskonałości w tysiącleciu w restytucji. Co nasz Pan zapowiedział przynajmniej niektórym faryzeuszom, retorycznie pytając, jakże ujdziecie ognia gehenny, czyli w której śmierci, która nie groziła im w tym życiu, będzie im grozić w wieku tysiąclecia. Wrócą w wieku tysiąclecia, faryzeusze. Ale niektórzy z nich wrócą z pytaniem naszego Pana, jakże ujdziecie ognia gehenny, skoro na własne oczy widzieliście mnie, moje słowa, moje czyny i mówiliście, że ja od Belzebuła przyszedłem. I wymyślaliście różne rzeczy przeciwko mnie, o czym doskonale wiedzieliście, że to nieprawdą. Jakże ujdziecie ognia gehenny? Zatem, chociaż taki grzech jest niemożliwy dla niesprawdzonych z ducha, to możemy się do niego zbliżyć i w wieku tysiąclecia nie uzyskać życia wiecznego, czego nikomu z nas nie życzę. Życzę tego stanu przeciwnego, żeby ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu był od nas jak najdalej, żebyśmy nigdy nawet w Jego pobliżenie zawędrowali. Życzę wszystkim błogosławieństw tych rozważań i na tym zakończymy.